Siostry, bracia, będziemy się modlić i wy, kochani, wiedzcie o tym, że będziemy się modlić dla was, jako kościół parafialny, o taki zaparty dech. Wyobrażacie sobie to zjawisko, co to znaczy zaparty dech? Że jak ktoś coś usłyszał, to aż go zatkało. Takie zrobiło na nim wrażenie. Zaparło mu dech, nie mógł oddychać przez ułamek sekundy. Taki królewski bezdech. To jest zdanie, które mówi dzisiaj o tym, jak jesteśmy przed Panem Bogiem. Ludzie, którzy nie chcą w Bogu uznać Boga, są powstrzymywani, tylko tak po ludzku, zapartym tchem ludu. Jeszcze raz posłuchajcie. Czyhali na jego życie, ale nie wiedzieli, co mogą mu uczynić. Dlaczego nie wiedzieli? Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Trochę taki jakby kordon wokół Jezusa. To jest zadanie dla nas chrześcijan, dla uczniów Zbawiciela dzisiaj. I zawsze. Tak po ludzku. Zawsze się znajdują jacyś tacy, którzy czyhają. Strasznie to naiwne jest, no ale tak mają. No. Nie idzie tego zmienić w żaden sposób, z pokolenia na pokolenie. Czyhają na życie Boga. Byli już tacy, którzy ogłosili, że Bóg umarł. No ale to tylko ogłosili. Trzeba się za nich modlić. Ja myślę, że dobrze to dzisiaj jako młodzież także odczuwacie, nie? Że cały czas są te dwie postawy dla nas dostępne. Jedna to jest taka postawa ludzi, którzy czyhają na jego życie, a druga to jest taka postawa, słuchamy Boga z zapartym tchem. I to się tam czasem przeważa, w jedną, w drugą stronę, równoważy. Akurat Pan Jezus nas dzisiaj zaprasza do tej sytuacji w świątyni, że naprawdę sprowokował tych, którzy czyhają na jego życie, ale oni nie są w stanie mu nic zrobić, bo ma za dużo ludzi wokół siebie. Za bardzo są nim zainteresowani. Znaczy, nie za bardzo, bez przesady. Po prostu bardzo są nim zainteresowani. Bardzo zależy tym ludziom na Jezusie. Na tym, co On mówi, czego naucza. Jak wskazuje program na życie. Wyobrażacie sobie, mam nadzieję, siebie w tej roli. Bo gdybyście sobie nie wyobrażali, no to byście się do bierzmowania nie przygotowywali. Też byśmy się za was modlili, ale z trochę większą troską i obawą, a tak to możemy się modlić za was z entuzjazmem. Prawda, chłopaki? I dziewczyny. To jest takie jeszcze piękne dwa roczniki, z których większość jest, jeśli chodzi o stan męski, przy ołtarzu. Resztę jeszcze może dociągnąć, ale to jest jeszcze takie dwa roczniki. No, to by było to ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, ale nie mogę skończyć tej homilii. Na tej roli, którą tutaj bardzo wyraźnie nam Pan Jezus pokazuje. Oczywiście to jest tylko w tych realiach ludzkich. Nie? Na takim ludzkim poziomie. Przecież Pan Jezusowi nic nie groziło. Nikt go nie mógł zabić. On powiedział, życie moje sam oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Co do Zbawiciela, to tylko tak w tej ludzkiej, w tych ludzkich układankach, nie? Zwyczajach, sposobie, w jaki go obserwowali, widzieli, oceniali, nazywali. Nie? Ten ludzki poziom się liczy. Myślę, że to jest ważne, bo cała ta lekcja dzisiejsza o obecności Boga w świątyni zachęciła mnie do tego, żebyśmy wspólnie, mam nadzieję, że się mi to uda, was tak poprowadzić do takiej naszej ludzkiej nieporadności. Do tego, że tak naprawdę nie potrafimy sobie tego jakoś opisać, wyobrazić, tym bardziej zrozumieć. Pierwszy raz, najdosłowniej, Bóg wszedł do swojej świątyni na ramionach rodziców, czyli Maryi i Józefa. Miał 40 dni. Bóg prawdziwy stał się prawdziwym człowiekiem. Ta świątynia w Jerozolimie, świątynia Boga Najwyższego, jedynego, była zbudowana ze względu na Niego. I kiedy go wnieśli do świątyni, to rozpoznały go wtedy dwie osoby. Obie bardzo stare. Pamiętacie może jeszcze z różańcowych rozważań. Starzec Symeon i prorokini Anna. A tam kapłani, nie kapłani, powiedzmy współczesnym językiem, ci starsi biskupi, młodsi tam diakoni, lewici, wielu ludzi pobożnych, modliło się do Pana Boga, nie wiedząc, że On jest obok. Akurat przybrał taką formę obecności, jako kwilące niemowlę. Potem, wiemy o to od świętego Łukasza, Maryja z Józefem zabierali Jezusa, co roku chodzili z Nim do świątyni. A mieli ze 150 kilometrów na nogach z Nazaretu. Żeby ktoś z was, tak jak jeden dziadek mi tu na wsi powiedział, że oni chodzili raz w roku i on też raz w roku chodzi. No trochę przesadził, nie? Oni synagogę w Nazarecie mieli swoją, to była synagoga, tam chodzili co szabat. A do świątyni, która była jedna, jedyna dla wszystkich Żydów, nie? W całym państwie. Czasem się wybierali pewnie kilka razy w roku na większe święta, ale to jednak była duża wyprawa. To nie jest wsiąść w auto i za 10 minut tu przyjechać, prosząc tatę czy mamę. To jednak było parę dni poświęconych na tą wyprawę. Zapytajcie jeszcze babci, zapytajcie jeszcze dziadków, zwłaszcza jak komuś żyją. Ile zajmowało im w młodości niedzielne spotkanie z Panem Bogiem w świątyni, w Rybnej, jak tam jest te 6,5 kilometra. I furmanką nie zawsze się dało. Dowiecie się przy okazji, jaka droga była ta dzisiaj tam asfaltowa przez gory na Nowy Świat i tak dalej. Popytajcie o to. Próbujcie się zmierzyć z tamtymi realiami. My dzisiaj narzekamy, że mamy mało czasu na wszystko. Zapytajcie ich o to, jak to wyglądało. Mój tata z Juszczyna do Makowskiej parafii. Też miał mniej więcej 7 kilometrów. Mama trochę bliżej, bo z Grzechyni miała 2,5. Zmieniali buty, jak tata wspomina, po wojnie, bo się szło w drewniakach. Taki potok jest na ulicy Źródlanej w Makowie, gdzie wchodzili ci ludzie z wiosek. Nogi myli i przebierali się na buty takie lepsze, skórzane, do kościoła. Szkoda jej było zniszczyć po drodze. Skonfrontujcie się czasem z takimi opowieściami. Ale wracamy do tego, nie? Że ten Pan Bóg wtedy rozpoznany przez dwie osoby, potem to właściwie pewnie w ogóle nie był rozpoznawany. Trochę musiało coś świtać głową, kiedy Jezus miał lat 12 i został w świątyni. Pamiętacie, to jest piąta tajemnica radosna. Znalezienie Jezusa. Siedział między starszymi i nauczycielami. Być może niektórzy z tych starszych i nauczycieli przyjęli jakoś Bożą obecność w Jezusie, ale być może niektórzy z nich to byli także ci arcykapłani uczeni w Piśmie, którzy te 20 parę lat później czyhali na Jego życie. Może nawet nie wiedzieli, że to ten nastolatek, który stawiał wtedy takie ważne kwestie. I przede wszystkim, kiedy Pan Jezus podjął już publiczną działalność, wchodził do świątyni, nauczał w portyku Salomona. Trzeba sobie to wyobrazić, jak ta świątynia wyglądała. Są na to możliwości. Jeden z takich programów wam dzisiaj podpowiem, ale to już po mszy świętej. To pamiętajcie, to rzeczywiście, nie? W całej prawdzie Bóg jest obecny w swojej świątyni. A tam tylko jakaś garstka uczniów Go słucha. Część tylko jest Nim zainteresowana. Część Go nie rozpoznaje. Część się przysługuje z ciekawością, mówi... Trochę dziwna ta mowa. A Pan Bóg jest obecny w swojej świątyni. Mówię o tym dlatego z tych kilkudziesięciu, ponad 30 lat, kiedy Bóg był obecny na ziemi, w ludzkim ciele, w Jezusie Chrystusie. Że to się, kochani, niewiele zmieniło. To znaczy, deklaratywnie, można nawet ktoś może podpisać taką deklarację, że wierzy... Że w Najświętszym Sakramencie jest rzeczywiście i prawdziwie obecny Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, że Go możemy spożywać w czasie Komunii Świętej pod postacią chleba. Deklaratywnie to jest łatwe. Natomiast poukładać to w głowie, w sercu, to jest bardzo trudne. Nie dziwcie się temu, to jest bardzo trudne, kiedy macie tyle lat, ile macie. To jest też trudne, kiedy my dorośli, starsi, mamy lat więcej. To jest trudne. Ale to słowo dzisiaj nas mobilizuje do tego, żebyśmy sobie bardziej uświadomili. Żebyśmy sobie, nie wiem jak to będzie, tak wkuwani w łepetynę. Nie? Że ja idę do świątyni, nie że do kościoła, idę się spotkać z Bogiem. Nie idę na mszę. Idę na ucztę paschalną Jezusa Chrystusa. Nie? Powyjmować tam z katechezy wszystkie te tytuły, te wszystkie pojęcia, tych czasem kilkanaście różnych synonimów, które opisują tą jedną rzeczywistość, żeby w swojej głowie i w sercu budzić taki żywy odruch, nie? Do kościoła, na mszę, nie. Spotkać się z Bogiem, na ucztę Jezusa. Przy ten nieszczęsny opłatek, nie? Opłatek, tak? Ciało Pana Jezusa. Spożyć ciało Zbawiciela. Bo taki sposób wymyślił. Znowu wrócę do tego po mszy świętej na spotkaniu z wami o siedmiu sakramentach będziemy mówić. No myślę, że to jest ważne dla nas wszystkich, ale jakoś szczególnie ważne w młodości, kiedy się pewne sprawy was gruntują, umacniają lub wieczeją, znikają. Żeby nie wieczały i nie znikały. Kochani, przykład, który nam dzisiaj daje Pan Bóg w tej pierwszej lekcji, to jest taki moment, my się bardzo często na kartach biblijnych, chociaż to są stronice historyczne o Żydach, o ich historii, o tym, jak Pan Bóg w ich historii interweniował, jako Polacy z naszą historią niejednokrotnie możemy odnaleźć. Czyli to jest taki piękny moment. To jest mniej więcej półtora wieku przed narodzinami Zbawiciela. Jerozolima zostaje odbita z rąk heleńskich. Czy wojsko, generałowie greccy zostają wywaleni ze świętego miasta. I teraz Juda Machabeusz, było powstanie. To słowo też nam Polakom wiele mówi. Było powstanie Machabeuszy. Zdobywa Jerozolimę. Odbija ją dla siebie. Pierwsze co robi? Leci do świątyni rozwalić Zeusa. Czy pokazać wszystkim ludziom, że to stoi to, co oni nazywali ohydą spustoszenia. Że taki Bóg to się nadaje na śmietnik. A oni tego Boga ze śmietnika wstawili w miejsce najświętsze. Grecy jak wpadli do Jerozolimy, zdobywając ją, to znowu pierwsze co zrobili, to w miejscu najświętszym postawili Zeusa. To jest Bóg. Można go, nie wiem, pogłaskać, przed nim tam jakoś go widać, nie? Można go dotknąć, jest taka figura. Tak, to jest Bóg. A co ci Żydzi takie puste tu mieli? Pierwsze, co robi Juda Machabeusz po zdobyciu Jerozolimy, to składa Panu Bogu ofiarę. Bo dla nich poczucie wolności to jest poczucie więzi z Panem Bogiem. Oni w tym zniewoleniu, więcej możecie poczytać w tych księgach machabejskich, w tym poczuciu zniewolenia przede wszystkim czuli się rozdarci od kultu. Nie mogli sprawować ofiary po naszemu. Nie mogli przyjść do świątyni na liturgię. Nie mogli, mieli zakaz, nie wolno im było. Tak za tym łaknęli, tak tego pragnęli, że kiedy wreszcie się stało to możliwe, to trzeba było to zrobić najpierw. No i to tyle byłby ten epizod, który nam dzisiaj przypomina ten fragment Księgi Pisma Świętego. Ale co jest, myślę, takie bardzo wzruszające, pouczające dla nas. Żydzi swojej świątyni w Jerozolimie nie mają od roku 70. pierwszego wieku. No to policzcie, ile to jest lat. 1950. Chyba już nawet jeden, nie? Dobrze liczę? 2021 minus 70 wychodzi. Dobrze liczę czy źle? 1951. Będzie? Słabi jesteście z matmy, bo ja jestem cienki. Dobrze policzyłem. Nie mają świątyni. 20 wieków prawie. Co roku mają. I pobożni, i niepobożni. I religijni, i niereligijni Żydzi. Też tak palą Hanukę, jak niektórzy niereligijni już katolicy, chrześcijanie sobie ubierają choinkę. Najlepiej wtedy, kiedy w Carrefourze już są te stroje. Już są, także już można choinki stroić, jak ktoś jest niewierzący. To niech stroi. Natomiast my normalnie w święta, mówię o tej choince dlatego, że to ten 25, to jest też dla ludzi mądrych, ciekawych świata bardzo wielkie wyzwanie. Jak to jest, że 9 miesiąc to jest nasz 12? I że w ogóle te miesiące są ruchome. Że niekiedy ta Hanuka wypada bardzo blisko naszego Bożego Narodzenia, a niekiedy ta Hanuka wypada pod koniec naszego listopada. Co to ma wspólnego z tym, że jest taki miesiąc na wiosnę, o którym Mojżesz powiedział, Pan Bóg przez Mojżesza, ten miesiąc będzie dla was pierwszym miesiącem, będzie pierwszym miesiącem roku. I wcale to nie był styczeń. No więc mniej więcej w tej porze, za chwileczkę, nie wiem jak to wypada w tym roku, możecie sprawdzić. Żydzi na całym świecie będą rozpamiętywać to, co Juda Machabeusz zrobił w tym 146 roku przed narodzinami Chrystusa. I będą dziękować Panu Bogu tak, jak potrafią. Ci, co są religijni. Za to, że wtedy Juda Machabeusz odbił świątynię z rąk pogańskich, że wywalił Zeusa, że uruchomił znowu kult, że liturgia żydowska, uwielbianie Pana Boga była możliwa. I to taka piękna, jak żeście słyszeli. Mimo, że już prawie 20 wieków świątyni nie mają. Jaka to jest dla nich taki punkt odbicia, poczucia tożsamości, wiedzy tego, kim jesteśmy. Różne rzeczy pewnie nawet w waszym wieku już się dowiadujecie o narodzie żydowskim, dzisiaj obecnym świecie. Jednego im nie można odmówić z pewnością, że mają mocne poczucie tożsamości i więzi. Jak to rozgrywa, która ich frakcja, nie, stronnictwa, religijni, to już jest nie nasza rzecz. Tu w Kościele chciałem powiedzieć o tym, żeby ten ich przykład przywiązania do historii, do tradycji, do Pana Boga, do świętości, był również dla was przede wszystkim, młodzi kochani, jakimś momentem też refleksji, zastanowienia się nad tym, jak to jest z tą naszą tożsamością. Katolika, ucznia Pana Jezusa, dalej idąc Polaka. Dla Żyda to jest wszystko jedno. Wszystko jest razem. Nie wszystko jedno w tym sensie, że nie ma znaczenia, tylko wszystko razem. Jedność. Dla religijnego Żyda. Tak było wtedy i tak jest pewnie dzisiaj. Choć ja tam za wielu Żydów osobiście nie znam, ale tak się mi wydaje. Natomiast jak to jest dla nas? Dla was, którzy macie teraz te swoje kilkanaście lat. No wobec takich rzeczy nas dzisiaj to Słowo Boże stawia. Skorzystajmy, bo to jest na pewno dobra nowina i zachęta do tego, żebyśmy się stawali doskonalsi, lepsi. Żeby z tych dwóch postaw, które zawsze gdzieś będą jakąś opcją na życie, albo czyhać na Pana Boga, na Jego prawa, na Jego życie, ktoś też może naiwnie liczyć, że Go zgładzi, ale to już módlmy się za Niego, żeby się pozbył przynajmniej naiwności. Natomiast na prawa Boże czyhają. Programowo czyhają. Piszą nowe. Piszą takie odwrotnie. Jakby korzystać z Biblii, napisać taką Biblię demona. Wszystko poodwracać do góry nogami. To w tym uczestniczycie. Tego doświadczacie. To widzicie dzisiaj w świecie. I to jest postawa, która jest opcją. Niestety jest opcją wybieraną też przez ludzi. Nam Pan Jezus radzi dzisiaj tą opcję słuchać Go z zapartym tchem. Wyobrażając sobie, co to znaczy, że powiedział tak, że aż mnie zatkało.